o premierach kinowych, nowościach na platformach i nowinach ze świata filmu. W kinie w Lublinie witają Państwa
Iga Wójtowicz
i Łukasz Kanafa. Jeśli spodziewaliście się Państwo, że powita Was także Grzegorz Chyliński, to nie tym razem. Grzegorzowi życzymy za to dużo zdrowia i mamy nadzieję, że za tydzień do nas dołączy. Ale my dziś do godziny 15 mamy dla Państwa porcję zarówno informacji, jak i premier kinowych oraz platformowych. No to może zacznijmy od tych informacji. 6 marca rozdano nagrody Polskiej Akademii Filmowej Orły, a Iga Wójtowicz miała okazję porozmawiać z tegorocznym odkryciem roku Damianem Kocurem, prawda?
Tak, Damian Kocur odwiedził Lublin całkiem niedawno, był w Teatrze Starym przy okazji właśnie wyświetlania jego filmu Chleb i sól. I rozmawiałam z nim o tym, co w tej historii, która jest historią opartą na faktach, tak go porwało, że zdecydował się przenieść ją na ekran.
No, zainteresowało mnie po prostu to, co tam się wydarzyło w tej grupie, bo wiedziałem, że to morderstwo nie jest efektem tylko i wyłącznie jakby, czy jest efektem nieszczęśliwego wypadku, ale jednak musiało być tam jakieś napięcie między tymi ludźmi, między którymi do tej bójki doszło. I tam zainteresowało mnie, jak do tego doszło. Przepraszam, mój pies, który zresztą występuje w tym filmie z jednym z aktorów. I to był gdzieś punkt wyjścia, a później oczywiście masa dodatkowych rzeczy się pojawiło wokół. Więc to też nie była próba odtworzenia tej sytuacji. Ona mnie interesowała do tego momentu, kiedy do zasadzie jakiegoś takiego bardzo krótkiego momentu mnie interesowało to całe wydarzenie. Ale też dlatego, że kebaby były takim rozsiane po całej mapie Polski jako takie główne punkty gastronomiczne i miejsce spotkań lokalnej młodzieży. To wydawało mi się super ciekawe.
To jest film wyjątkowy przez to, jaką ma formę, bo to jest film, można powiedzieć, półdokumentalny i też często chyba widzowie tak odbierają, że są skonsternowani tym, co widzą na ekranie i czego doświadczają. Czy mógłby Pan powiedzieć trochę więcej, na czym polega metoda tworzenia takiego filmu?
No to jest przede wszystkim praca z aktorem niezawodowym, nieprofesjonalnym, czyli ludźmi, których ja znam albo takich, których poznaję na ulicy, na spacerze. Robię casting taki po prostu, który polega na tym, że po prostu chodzę po różnych miejscach i zagaduję ludzi, biorę ich do filmu. I to nie jest pierwszy film, który zrobiłem w ten sposób, tylko to jest pierwszy pełnometrażowy film, który zrobiłem. I no może przez to ten film wydaje się taki bardzo realistyczny, że występują w nim osoby, których w ogóle nikt nie rozpoznaje z ekranu, w telewizji czy kina. Nie widać w nim aktorów, więc wydaje nam się, że mamy do czynienia z prawdziwymi postaciami. No ale oni też oczywiście grają jakieś postaci. Ale ja pracuję z aktorami profesjonalnymi dlatego, że wydarzają się rzeczy, które ciężko jest przewidzieć po prostu. I mnie to jako autora fascynuje, bo ja nie lubię się nudzić na planie. Ja lubię po prostu być też zaskoczonym, więc dlatego z nimi pracuję.
No to Damian Kocur i Iga Wójtowicz w rozmowie specjalnie dla Radia Lublin, a my przyglądamy się temu, kto jeszcze został wyróżniony i nagrodzony w trakcie Gali Orłów. No i mamy chyba jednego wielkiego faworyta, I.O. Jerzego Skolimowskiego. Z tego co widzę, to film, reżyseria, scenariusz, a także muzyka z filmu I.O. dla Pawła Mekietyna, to te nagrody. Czy była dla Ciebie zaskoczeniem wielkim właśnie takie rozdanie?
Nie, w zasadzie żadna z tych kategorii nie była dla mnie zaskoczeniem w tym roku. Myślę, że wszystkie te orły były bardzo przewidywalne. Nie tylko te, które trafiły do IO, ale też Andrzej Seweryn, który dostał orła za Siubuka, czy Dawid Ogrodnik z orłem za Johnego. Przewidywalne, ale w pełni zasłużone, moim zdaniem, te orły.
No ja też mam wrażenie, że akurat w tym roku jestem wyjątkowo zgodny z kapitułą, która przyznała nagrody. Chyba przede wszystkim ze względu na to, czego się spodziewałem, a czego nie doczekałem się, między innymi na 47. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Mam wrażenie, że te orły bardziej, te nagrody bardziej odzwierciedlają chyba na pewno bardziej mój gust muzyczny, filmowy i to, co wydaje mi się fajnego działo się w polskiej kinematografii w zeszłym roku, no ale też nie dziwi mnie zupełnie to, że w przededniu Oscarów, a przypominamy, 95. gala Oscarowa już z niedzieli na poniedziałek, że właśnie polscy akademicy wspierają film, który reprezentuje Polskę w walce o tytuł najlepszego filmu zagranicznego, jak sądzisz, Igo?
Myślę, czy będziemy się cieszyć? Duża konkurencja, ale tak się sama zastanawiam nad tym, czy ten film, bo dla mnie to jest film bardzo uniwersalny. Bardziej niż film, to jest to nawet taki esej filozoficzny, gdzie mamy bardzo mocno podkreślone te relacje natury z człowiekiem, I myślę, że to jest film, który się mocno wpisuje w to, co się w ogóle teraz dzieje w społeczeństwie na całym świecie, że my naprawdę skupiamy się na tym, żeby tę równowagę pomiędzy naturą a ludźmi przywrócić. I myślę, że to może mieć szansę na statuetkę, ale żyjemy też w czasach, gdzie cały świat bardzo, bardzo żyje wojną w Ukrainie i myślę, że film Na Zachodzie bez zmian to jest film, który jest szczególnie odbierany w tym momencie, więc tu jest spora konkurencja. No i Blisko, o którym też rozmawialiśmy jakiś czas temu, to też jest film, który bardzo mnie poruszył, więc zobaczymy. Wielka tajemnica jak na razie.
No faktycznie, jeśli chodzi o Na Zachodzie bez zmian, akurat mamy taką temperaturę, no nawet chyba nie filmową, co społeczną czy światową, która jest bardziej wyczulona na tak poruszające obrazy, jakim jest kandydat niemiecki do Oscara Na Zachodzie bez zmian. No tutaj wydaje mi się, że jednak ten film statuetkę otrzyma.
Natomiast... Ale to też nie będzie taka statuetka czysto polityczna, bo ten film jest świetny.
Tak. Więc tutaj no i nie... będzie to statuetka też dla Netflixa, jeśli by się tak miało okazać. No tak. Co też sprawia, że no, zupełnie inaczej patrzymy teraz na Netflixa w porównaniu z studiami filmowymi, które do tej pory to były hegemonami, jeśli można powiedzieć o to, że w ogóle można zdobywać Oscara, to tylko filmy studyjne, filmy takie, które miały premiery kinowe, tutaj gigant streamingowy. Nagle także zaczął robić dobre filmy. No, jestem ciekawy, bo tutaj to rozstrzygnięcie będzie też miało ten wydźwięk. No, a właśnie, jak u nas Wielka Woda Netflixowa, tak a propos, wracając jeszcze na chwilę do Orłów, otrzymała nagrodę dla najlepszego serialu. Zaskoczenie?
Absolutnie nie, nie. Jedyny orzeł, który mnie zaskoczył w tym roku, to była nagroda dla Marii Pakulnis. Ta rola była dobra, ale uważam, że były lepsze. Mhm. Myślę, że tutaj Matylda Damięcka bardziej mnie porwała i uważam, że myślę, że z tego orła ja bym się cieszyła bardziej.
No to tak, ja mam tak z minutą ciszy na przykład. Mam wrażenie, że jeśli chodzi o serial Jacka Lusińskiego, to on bardziej do mnie trafił niż Wielka Woda, aczkolwiek uważam, że faktycznie Wielka Woda to jeden z najlepiej zrealizowanych seriali zeszłego roku. No dobrze, a co w kinach? W takim razie przejdźmy od razu może do tego, co można zobaczyć fajnego w kinach. Mamy dla Państwa
jeszcze dzisiaj... Ja bym chciała na chwilę do tych Orłów, bo jeszcze mamy jedną rozmowę dla naszych słuchaczy, dlatego że Orła dostał Łukasz Kowalski za najlepszy film dokumentalny, czyli Lombard, i to jest film, o którym ja już bardzo dużo razy mówiłam na antenie, bo uważam, że jest świetny i naprawdę jest to jeden z lepszych dokumentów nie ostatniego roku, ale w ogóle ostatnich lat. A z Łukaszem Kowalskim spotkałam się na Dwóch Brzegach w Kazimierzu Dolnym i zapytałam go o to, jak trafił na takie wyjątkowe miejsce.
Na Lombard w Bytomiu trafiłem całkiem przypadkiem, w ogóle realizując inny materiał. Urzekli mnie absolutnie właściciele Lombardu, urzekło mnie miejsce i od razu wiedziałem, że to jest niesamowita historia na film dokumentalny. I ten czas, te 4 lata spędzone w Lombardzie z naszymi bohaterami w Bytomiu właśnie pozwolił na to, żeby pokazać poruszającą historię, która jakby nie ślizga się tylko po wierzchołku góry lodowej, tylko drąży gdzieś głębiej. Po tą taką skorupą zarówno postaci zaprezentowanych w Lombardzie, które na pierwszy rzut oka mogłyby się wydawać dość stereotypowe, no odkrywamy jakby niezwykłych ludzi, których byśmy się nie spodziewali w pierwszym momencie.
Jeszcze chciałabym zapytać o to, czy ciężko było zdobyć panu zaufanie tych bohaterów, dlatego że są pokazywani z bardzo bliska, bardzo różne intymne sytuacje widzimy na ekranie między nimi i trudne, i łatwe, i przyjemne, ale też właśnie na przykład ten moment wypłaty, kiedy tam kłótnie się odbywały. Czy to było trudne dla pana, żeby wejść z nimi w tak bliską relację?
No to na pewno nie jest łatwe, bo mówimy tu o prawdziwych historiach, o ludziach z krwi i kości, którzy niczego nie odgrywają, tylko po prostu żyją, zmagają się z trudną sytuacją, tak gdzieś towarzyszy im kamera, która no, obnaża czasami bardzo jakieś takie też intymne strony ich życia, więc tu trzeba było zrobić ogromne zaufanie bohaterów. Oni musieli uwierzyć, że nie zostaną skrzywdzeni, ale pomogło też w tym to, że myśmy się bardzo zaprzyjaźnili z sobą i to był też proces zdobywania tego zaufania. Tak? W pewnym momencie staliśmy się z operatorem Stanisławem Cuskę taką częścią integralną tego miejsca, taką organiczną częścią tego miejsca, trochę taką częścią tej załogi, tego Lombardu, gdzie oni nas przestali traktować jak ekipę filmową, tylko jak przyjaciół. To nie było łatwe, ale się udało. Bez tego byłoby to absolutnie niemożliwe. Ale to mówię, to był proces, który trwał. Inaczej by się to też nie udało, gdybyśmy tego czasu nie mieli. Daliśmy go sobie, produkując sami film, i to pomogło, ale to nie było tylko zdobywanie zaufania samych właścicieli Lombardo, bo to było też zdobywanie zaufania klientów, którzy przychodzili do Lombardo, którzy w Lombardzie poza rzeczami zostawiali też często bardzo poruszające historie. Więc to był też czas, kiedy oni nas poznali, kiedy już pani Jola też mogła zaświadczyć, że to są fajne chłopaki z filmówki. I tak, myślę sobie, że efektu nikt się nie spodziewał. Nasi bohaterowie zobaczyli film dopiero po 4 latach pracy na planie zdjęciowym, potem też miesiące spędzone na montażu. Zobaczyli finalną wersję filmu i kamień spadł mi z serca pewnie, bo to był bardzo trudny moment, kiedy nagle po 4 latach, gdzie nie mieli świadomości pewnie nawet, że nagraliśmy pewne sytuacje, pewne dialogi, oni oglądają ten film. Bardzo im się podoba, śmieją się, trochę też momentami z samych siebie, prawda, ale też z całej sytuacji. Są momenty, kiedy się bardzo wzruszają, czyli reagują dokładnie tak, jak dzisiaj na festiwalach reaguje widownia. I to jest jakiś taki chyba największy sukces, jakaś taka największa też nagroda dla reżysera, dla ekipy, to jest zobaczyć właśnie to, jak widownia emocjonalnie reaguje na twój film. I są to często skrajne emocje, od śmiechu przez łzy. No, Lombard skupia chyba wszystko, to jest taki mały mikrokosmos, tak, gdzie w Lombardzie jest wszystko, a w filmie jest taki trochę taki emocjonalny też koktajl.
I rzeczywiście tych emocji było sporo i myślę, że trafiły nie tylko do widzów, no ale też do Kapituły, co przełożyło się na tę statuetkę.
Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy zdobycia nagród Orły 2023. No i zobaczmy, co można w kinach zobaczyć już dziś, jutro i w najbliższym tygodniu premierowym. Mamy dla Państwa dzisiaj 4 propozycje. Może zacznijmy od tej propozycji dla najmłodszych, bo mamy niemiecko-luksemburską animację Wróżka Zębuszka, którą można zobaczyć także w kinach wielosalowych. Mam wrażenie, że to jedna z tych fajnych opowieści europejskich, które wpisują się w nurt bardzo nowoczesnego robienia animacji, która z jednej strony pokazuje, w jaki sposób fajnie się zabawić w kinie, miło spędzić czas, ale też pokazuje, że jest pewnymi wskazówkami, jeśli chodzi o wychowanie dzieci. Tak w tym przypadku mamy bohaterkę, która jest w szkole wróżek i która ma się nauczyć, jak być właśnie wróżką zębuszką, no ale nie za bardzo jej to wychodzi. Bardzo też ona odstaje charakterologicznie chyba głównie od reszty wróżek, chyba przede wszystkim taką spontanicznością i no wszędzie jest jej pełno. Jak się okaże w filmie, niekoniecznie to, co zostało wymyślone dla nas, musi być naszym przeznaczeniem. Czasami warto jest posłuchać, jak mogą tutaj twierdzić twórcy, posłuchać siebie i zobaczyć, w czym się właśnie odnajdujemy. I wybrać właśnie tę drogę, która jest najbardziej zgodna z tym, co dla siebie wymarzyliśmy, co dla siebie poznaliśmy i co chcemy w życiu osiągnąć. Tak jak nasza wróżka Zębuszka. Serdecznie polecamy wszystkim tym, którzy chcieliby wybrać się do kina z dziećmi.
Myślę, że to jest bardzo dobra propozycja na taki pierwszy film w kinie, bo jest dosyć krótki. I ta kreska mi się bardzo kojarzyła z takimi bajkami, które są w takich odcinkach, krótkie bajki dla dzieci, 10-minutowe. Te wróżki są takie bardzo przyjemnie okrągłe i bardzo kolorowe. Myślę, że dla takich maluchów 5-6-letnich to będzie świetny film.
Mam też wrażenie, że tutaj akurat w tym konkretnym filmie sam wątek, bo nie tylko jesteśmy we szkole wróżek, ale także i z młodą osóbką, która się przeprowadza razem z mamą do dużego miasta. Wcześniej mieszkała przy między innymi dużym, fajnym drzewie, które bardzo pokochała. No i nie bardzo jej się widzi ta przeprowadzka, czyli dla tych wszystkich, którzy chcieliby zacząć z młodzieżą, zwłaszcza z dziećmi, temat tego, jak się przeprowadzamy i jak, no właśnie, jak można podejść do tego tematu. Wróżka Zębuszka robi to na wiele różnych interesujących sposobów. Serdecznie polecamy. A co jeszcze? No to może zacznijmy jeszcze od filmu polskiego, bo od wczoraj na ekrany trafił film, którego za często, jeśli chodzi o gatunek, których za często nie mamy. Między innymi będzie można, o czym przypomnę w naszym ostatnim wyjściu w programie telewizyjnym, zobaczyć film o raperach, ale od wczoraj możemy oglądać film o raperce. No właśnie, Zadra. To tytuł filmu. Film Grzegorza Mołdy, który w zeszłym roku na festiwalu w Gdyni debiutował aż 2 filmami. Jednym takim właśnie w nurcie bardziej popularnym i tutaj właśnie Zadra. No, drugim trochę bardziej wysmakowanym. Mieliśmy już okazję go oglądać i o nim chwilę powiedzieć. A co do Zadry, Zastanawiam się, w jaki sposób można ugryźć film, w którym przeciwstawia się męskiemu światu hip-hopu rymy młodej dziewczyny, która chce się odnaleźć w tym biznesie, show biznesie w sumie, bo teraz to biznes muzyczny przede wszystkim kojarzy się z prezencją, czy to w social mediach, czy na różnych salach, gdzie się koncertuje. Zastanawiam się, jak bardzo ten film odzwierciedla realia współczesnych raperek, a jak bardzo jest pewnym pisaniem po wodzie. No nie wiem, jak ty miałaś okazję może?
Jeszcze nie widziałam, ale tak się zastanawiam z tego, co mówisz, na ile to jest film, który próbuje walczyć z tym patriarchalnym światem, bo to jednak jest świat bardzo zamknięty i bardzo męski, zwłaszcza właśnie ten gatunek rap, no bo to dużo mamy gwiazd popowych, nawet rockowych kobiet, które gdzieś tam na scenach występują, a ten rap wydaje mi się taki bardzo hermetyczny. I nawet jak mówiłeś właśnie o filmie, to próbowałam sobie gdzieś tak w głowie przypomnieć, ile znam raperek kobiet w Polsce i jest ich bardzo niewiele. Myślę, że więcej niż 5 to z trudem bym wymieniła. Więc bardzo jestem ciekawa tego filmu i bardzo jestem ciekawa, jak się losy tej bohaterki potoczyły. Będę musiała koniecznie nadrobić jak najszybciej.
No ja miałem okazję go zobaczyć na ostatnim festiwalu w Gdyni i miałem wrażenie, że jest to pewna dosyć udana próba pokazania tego, w jaki sposób może wyglądać dojście do pewnego rodzaju kariery na pewno, jeśli chodzi o hip-hop, aczkolwiek jeśli chodzi o raperki, mam wrażenie, że one mają swoją własną drogę, niekoniecznie to zostało w tym filmie pokazane. Drogę taką jak na przykład Young Leosia, która czy jej podobne raperki, chociaż może nie tak znane w głównym nurcie jak raperzy, aczkolwiek wydaje mi się, że akurat na ich koncertach nigdy nie brakuje ludzi, którzy chcą, słuchają takiej muzyki i chcą się właśnie przy takiej muzyce bawić. Serdecznie polecamy dla wszystkich tych, którzy się zastanawiają, jak polski hip-hop w ustach dziewczyńskich może brzmieć. Ja byłem pod wrażeniem tego, bo bardzo przekonująco brzmi w ustach na odtwórczyni głównej roli Zadry, Magdaleny Wieczorek. Uważam, że świetnie wywiązała się ze swojej roli i jest bardzo przekonująca. Przy czym także i teksty bardzo wiarygodne. Pod tym względem muzycznym ten film już od samego początku wzbudził moją sympatię, a także dystrybutor filmu Movie Service zapowiadał, że będzie można posłuchać ścieżki dźwiękowej.
No i właśnie, a czyje to są teksty?
I tak właśnie też debiutuje na tych... No właśnie, teksty zostały napisane przez facetów, bo miałem okazję sobie porozmawiać z Magdaleną w trakcie festiwalu, bo sam byłem bardzo ciekawy, bo odniosłem wrażenie, że trzeba samemu te teksty napisać, żeby tak je świetnie zarapować. Okazało się, że to nie Magda Wieczorek, czy też nie sama Zadra, czy też nie inna kobieta pisała te teksty. Aczkolwiek sama Magda w wywiadzie powiedziała, że dla niej te teksty są na tyle wiarygodne, że z łatwością mogła je zaśpiewać od siebie. Być może dlatego wypadło w filmie tak bardzo wiarygodnie. Jeśli chodzi o kolejne filmy, to przenosimy się w zupełnie inny klimat, no aczkolwiek pozostajemy dzisiaj w temacie bardzo kobiecym. Tym razem będziemy w gorsecie. Nieraz już mówiliśmy o cesarzowej Sisi, prawda?
Prawda.
No i zastanawiam się, co będzie po tym, co dzisiaj powiemy w gorsecie, bo wydaje mi się, że przy okazji serialów Netflixowych, czy to Canal Plus Online, nastawialiśmy chyba się bardziej na to, że te seriale widzą cesarzową Sisi bardzo z perspektywy dnia dzisiejszego, nie zaś z chociażby perspektywy historycznej, jak trylogia o cesarzowej Sisi z pamiętną rolą Romy Schneider. A ty co sądzisz o W gorsecie?
No mnie ten film zachwycił i on jest bardzo współczesny, bo właśnie bardzo skupia się na tej kobiecej roli i na tym tytułowym gorsecie, w którym ona się nie mieści. I zastanawiałam się nad tym, oglądając ten film, czy to ona jest za duża, czy gorset za mały. I tak samo się zastanawiałam nad takimi rolami przypisanymi, nawet nie rolami, tylko bardziej przywilejami wynikającymi z płci. A ta myśl już mi się nasunęła w zasadzie na samym końcu, dlatego że w tej ostatniej scenie, kiedy już są napisy na ekranie, widzimy bohaterkę, wspaniałą w ogóle Vicky Krieps w tej roli, dla niej naprawdę warto ten film obejrzeć, która tańczy. I są sceny, w których tańczy i piękne jej długie włosy tam widać. Te włosy też odgrywają w tym filmie ogromną rolę. I jest taka scena, w której ona się pochyla, nagle się podnosi i ma na twarzy przyklejone wąsy. I tak się zaczęłam zastanawiać nad tym, czy gdyby bohaterka była mężczyzną, gdyby ona mając taki charakter, jaki miała, i tak borykałaby się z takimi problemami, z jakimi się borykała. No na pewno w kwestii wyglądu myślę, że nie, dlatego że jednak to jest mocno przypisane do kobiet. Bardzo mi to też rezonowało z filmami o księżnej Dianie, o których już nieraz też rozmawialiśmy, bo było ich mnóstwo. One obydwie gdzieś tam miały ten problem jedzeniowy, tak to ujmę. Ale chyba Sisi wychodziła z niego bardziej obronną ręką. Ona chyba się nie dała tak zaszufladkować, zamknąć w klatce. I przez to być może później nie musiała też aż tak zaciekle walczyć, jak Diana o swoje.
No właśnie, bo Marii Kreutzer, która z filmem w gorsecie zrobiła furorę na ostatnim festiwalu w Cannes, chyba przede wszystkim mogła zdobyć sobie zarówno serca krytyków, uznanie krytyków, jak i serca publiczności tym, że sięgnęła po materiał źródłowy nie tak bardzo oczywisty, nie tak bardzo, można by byłoby powiedzieć, historyczny, choć jednak tak, czyli po pamiętniki wszystkich tych, którzy przede wszystkim służą, które pracowały przy cesarzowej Sisi. Być może dlatego ona, cesarzowa, w gorsecie wygląda troszeczkę bardziej od kuchni. Mniej jest tego splendoru bycia cesarzową, bycia na dworze wiedeńskim.
Zdecydowanie. W ogóle też sam wizerunek tego dworu jest taki surowy. Tam nie ma takiego przepychu, do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni w tych filmach o tej tematyce królewskiej. Tam jest właśnie raczej tak surowo. Nie ma tylu obrazów na ścianach. Te stoły nie są tak zastawione, że się uginają. Tam jest bardzo chłodno.
Wydaje mi się, że chyba na tym polega fenomen tego filmu, bo o ile seriale, o których już mówiliśmy, pokazują raczej ten splendor właśnie i pokazują troszeczkę taką pocztówkę z czasów, które już dawno minęły, o tyle w gorsecie Marii Kreutzer pokazuje bardzo bliską nam kobietę, w której być może niektóre przynajmniej kobiety, z którą mogłyby się identyfikować, albo która mogłaby być dużo bliżej nas, jeśli chodzi o bardziej, nazwałbym je, humanistycznymi sprawami codziennymi. Pod tym względem ten film faktycznie może bardzo poruszać, bo za znakomitą Vicky Krieps podążając, bo świetnie faktycznie sportretowała ten obraz kobiecości, Sisi, możemy dotrzeć tam, gdzie chyba do tej pory no, na pewno ta trylogia wspomniana z Romy Schneider nas nie zabierała. Czyli jest jednak film bardzo współczesny, ale z drugiej strony też bardzo puszający.
Tak, zdecydowanie i myślę, że warto, żeby każda kobieta go zobaczyła, bo myślę, że niezależnie od tego, w jakiej sytuacji jesteśmy, to każda z nas może się tam troszeczkę odnaleźć w tej bohaterce. Naprawdę, bardzo, bardzo ten film polecam. Bardzo mnie poruszył.
No i wydaje mi się, że taka propos odnajdywania się w bohaterkach, jak było w przypadku najnowszego filmu Sama Mendesa i Imperium Światła?
Ja na ten film nie mogłam patrzeć obiektywnie, dlatego że on się rozgrywa w kinie. A ja kilka dobrych lat spędziłam pracując właśnie w takim kinie trochę na uboczu i takim trochę pustym. I też właśnie w kinie Bajka ten film oglądałam, więc dla mnie bardzo dużo takich skojarzeń ciepłych o tej miłości do kina, bo głównie na tym ten film się skupia. Ale Olivia Colman jest fantastyczna w tej roli. To jest kobieta, która jest trochę złamana przez życie i przez chorobę, z którą się zmaga, bo cierpi na chorobę dwubiegunową. Ale walczy z nią dzielnie, różne sytuacje ją spotykają, ale myślę, że to jest film bardzo nostalgiczny, trochę za bardzo momentami, ale to jest bardzo dobra produkcja właśnie dla fanów takiego starego kina. Tam jest bardzo dużo tej nostalgii i nie tylko w samej treści, ale też w sposobie kręcenia filmu. On jest taki lekko przydymiony, może nawet za bardzo momentami, bo też porusza różne trudne tematy, które wtedy Anglię trawiły w latach 80., ale fantastycznie się to ogląda.
A czy nie jest za dużo tych tematów? Bo ja oglądając ten film miałem wrażenie, że Sam Mendes opowiedział co najmniej o jedną historię za dużo, bo jest tam zarówno kwestia kobiecości i choroby psychicznej, czy też kobiety na rynku pracy i a propos tego, czy też w ogóle osoby chorej psychicznie na rynku pracy. Jest także temat rasizmu, jest także temat miłości do kina i tutaj
Też temat miłości tutaj nawiąże do tego, o czym rozmawialiśmy kilka tygodni temu, czyli do Heaven in Hell. Jest temat miłości właśnie pomiędzy dojrzałą kobietą a młodym mężczyzną i to jest film, który dowodzi, że można zrobić to dobrze.
Można zrobić to dobrze. Na ekranie oglądamy oprócz wspomnianej przez Igę Olivii Colman, także Colina Firtha, czy
który
Tobiego...
jest w tym filmie okropny.
Tak, czy Tobiego Jonesa z kolei, który w tym filmie jest przeuroczy, gra w tym filmie kinooperatora, który także między innymi pokazuje, w jaki sposób, opowiada o tym, w jaki sposób kiedyś działały ekrany. No ale właśnie, wracając jeszcze do tej sali kinowej, na której ja też pierwszy raz pamiętam, to też właśnie z filmem Sama Mendesa się pojawiłem, no to to już ponad 2 dekady temu. I też to był film Sama Mendesa, American Beauty. I od tamtej pory faktycznie jest tak, że każda premiera filmu tegoż reżysera jest dla mnie wielkim przeżyciem, bo mam wrażenie, że już od wielu, wielu lat przez cały czas robi on filmy właśnie wielowątkowe z jednej strony, ale z drugiej strony cały czas jest bardzo blisko swoich bohaterów.
No właśnie, bo tutaj powiedziałeś, że dużo wątków i rzeczywiście on kilka srok złapał za ogon. I to może trochę przytłaczać, ale wydaje mi się, że przez to, jak on jest czuły wobec tych bohaterów, to nam się dobrze to ogląda, bo po prostu potrafimy ich zrozumieć, poczuć, jest jakaś taka empatia się rodzi w widzu, że chyba to nie przeszkadza i jakoś tak jest w stanie się skleić, bo też myślę, że takie jest życie, dużo się dzieje, więc obserwując życie tamtych bohaterów, to nie przytłacza aż tak, żeby było bolesne.
Imperium Światła Sama Mendesa można oglądać w kinie w Lublinie. A co można oglądać na platformach streamingowych? Zaczniemy od platformy HBO Max i serialu Zmokłe Psy. Pierwszy odcinek za nami.
Pierwszy odcinek za nami to jest serial, który mi od razu przypadł do gustu ze względu na swój metraż, bo jest bardzo wygodny. To jest niecałe 30 minut. Można sobie spokojnie jadąc autobusem obejrzeć i to też jest serial, który sprawdza się do oglądania w ciężkich warunkach, bo nie jest jakiś szczególnie wymagający, jeśli chodzi o treść. Jest zdecydowanie bardziej komediowy. Mamy bohaterki, w zasadzie dwie, mamę i córkę. Dowiadujemy się już w pierwszym odcinku, że mama walczy z alkoholizmem, bo jej telefon podpowiada, że udało jej się wytrzymać 100 dni bez wypicia żadnego drinka. No ale to na pewno ten świat, który widzimy w serialu, to nie jest świat, w którym powinna się znaleźć mała dziewczynka, która tej mamie towarzyszy.
A ten świat to współczesna Wielka Brytania.
Bardzo współczesna i bardzo trudna Wielka Brytania dla tych nieco uboższych i nieuprzywilejowanych mieszkańców, co w zasadzie na każdym kroku jest podkreślane, że one właśnie nie są uprzywilejowane i muszą się zmagać z tym systemem. No i to jest trochę serial właśnie o walce z systemem, trochę o walce z sobą samym i z tą trudną sytuacją, ale ograny jest właśnie fajnym humorem. Więc bardzo przyjemnie się to ogląda. Już jest zapowiedź tego, że tam się dużo rzeczy wydarzy, dlatego że z więzienia wychodzi dawny znajomy głównej bohaterki, od którego ona jest uzależniona finansowo, więc tam też będą takie wątki właśnie damsko-męskie. No i w tym wszystkim ta mała dziewczynka, która wydaje się być najlepszą przyjaciółką swojej mamy i doskonale ją rozumie, potrafi świetnie zagrać, kiedy jadą razem taksówką i nie mają pieniędzy, żeby zapłacić, to ona doskonale wie, co robić i jak grać, żeby tego płacenia za rachunek uniknąć.
Tak, mam wrażenie, że niektóre seriale mogą nas w cudzysłowie kupić od pierwszej minuty i Zmokłe Psy to jest chyba jeden z tych serialów, w którym na pewno udało się to w moim przypadku. Miałem wrażenie, że ten serial, który co poniedziałek z nowym odcinkiem debiutuje na HBO Max, to będzie serial, od którego będę zaczynał tydzień. Chyba przede wszystkim ze względu na tę, lekkość bytu. Coś fajnego się twórcom udało. Opowiadać o historii bardzo trudnej z jednej strony, zahaczającej o świat przestępczy wręcz, czy też zupełnie inaczej wyobrażam sobie wychowywanie dzieci i zupełnie inne miejsca. Wyobrażam sobie za dom dla młodych dzieci, w tym przypadku dziewczynek na przykład, które idą do szkoły sobie. Zupełnie inne matki sobie wyobrażam. Mam jednak wrażenie, że ta realność, rzeczywistość, czy też życiowość opowiadanej historii bardzo może nachwycić za serce z jednej strony, a z drugiej strony rozbawić. Nie ma w tym filmie zbyt dużo powagi, bo czasami do tych sytuacji trudnych, kiedy podchodzi się z zbyt dużą powagą, żeby na przykład uniknąć sytuacji lekceważenia, popada się w sztampę, bądź no, robi się z historii jakieś napuszone opowieści, które zupełnie nie trafiają do serca, chociaż na pewno trafią do współczucia czy do rozumu. W tym przypadku, w przypadku Zmokłych Psów, od razu lubimy bohaterki, od razu im kibicujemy i od razu jesteśmy ciekawi, co wywiną. Sam jestem ciekawy. W poniedziałek będzie można zobaczyć drugi odcinek Zmokłych Psów, co serdecznie Państwu polecamy. No, a polecamy także i serial na nowej platformie Sky Showtime. Od niedawna można zaprenumerować, zaabonować sobie nową platformę, na której między innymi ja miałem okazję zobaczyć serial Yellowstone. Co ciekawe, zacząłem od razu od piątego sezonu westernowego serialu, dziejącego się w czasach współczesnych w Montanie. Wcześniej nie miałem okazji zapoznać się z serialem, w którym między innymi Kevin Costner i Jackie Weaver są na pierwszym planie. Obok tego towarzyszą im Kelly Reilly czy Wes Bentley. A historia jest bardzo współczesna, w pewnym sensie bardzo współczesna, bo zahacza o świat polityki. Kevin Costner w filmie John Dutton właśnie zostaje w piątym sezonie gubernatorem stanu Montana. No i dosyć szybko zostajemy wprowadzani także w świat jego jako ranchera, jak i w świat polityki i innych grup interesów, w tym grup interesów deweloperskich, którzy chcą piękny krajobraz Montany przeradzać na właśnie bardziej centra turystyczne niż centra, w których rancherzy wykonują swoje zawody. Bardzo podoba mi się zarówno ilość wątków, jak i sposób prowadzenia narracji, bardzo płynnie przechodzących pomiędzy pięknymi widokami Montany i rancha, a salonami gubernatora, czy konferencjami prasowymi tegoż. Wydaje mi się, że to jeden z tych serialów na pograniczu. Z jednej strony fajnej, sielskiej opowieści, w której tradycyjne wartości są stawiane na pierwszym planie, a z drugiej strony serialu jednak trochę politycznego, w którym pokazuje się, jak współczesne Stany Zjednoczone, z jednej strony te progresywne, otwarte na między innymi współczesne trendy pojmowania wolności, jak i te wszystkie trendy, które z kolei republikańskie, które obstają za tym, aby zachowywać wszystko to, co do tej pory udało nam się cywilizacyjnie wytworzyć. No i właśnie, żebyśmy się tym zaopiekowali. Bardzo fajny serial Yellowstone. Do zobaczenia na platformie Sky Showtime. A za tydzień spotkamy się, mamy nadzieję, już z Grzegorzem Chylińskim. My, czyli
Iga Wójtowicz
i Łukasz Kanafa. Dziękujemy Państwu za uwagę. Do usłyszenia.